Rozdział 8. Z jakiejś klatki schodowej wydobywał się na ulicę zapach palonej kawy. Prawdziwej kawy, nie kawy zwycięstwa. Winston zatrzymał się mimowoli. Przez kilka sekund znów przebywał w napół zapomnianym świecie dzieciństwa. Potem drzwi zatrzasnęły się z hukiem i zapach znikł tak raptownie, jak urywa się dźwięk. Winston przemaszerował ulicami kilka kilometrów i owrzodzona noga dokuczała mu coraz silniej. Po raz drugi w ciągu 3 tygodni nie poszedł wieczorem do świetlicy osiedlowej. Nierozważny krok, gdyż na pewno dokładnie sprawdzano, kto jest obecny. Uważano, że członek partii nie powinien mieć wolnego czasu i dopóki nie położy się spać, ani chwili przebywać sam. Kiedy nie pracował, nie jadł lub nie spał, miał obowiązek uczestniczyć w życiu zbiorowym swojej społeczności. Robienie czegokolwiek, co zdradzało zamiłowanie do samotnictwa, choćby pójście na spacer w pojedynkę, uchodziło za niebezpieczne. Nawet istniał na to w nowomowie odpowiedni termin – sobizm, oznaczający skłonność do indywidualizmu i ekscentryczności. Ale tego popołudnia, gdy Winston wyszedł z ministerstwa, skusiło go wonne kwietniowe powietrze. Niebo miało cieplejszy odcień błękitu niż kiedykolwiek w tym roku – i nagle myśl o długim wieczorze w hałaśliwej świetlicy, o uczestniczeniu w nudnych, męczących grach i słuchaniu odczytów w sztucznej atmosferze koleżeństwa podsycanej ginem, wydała mu się nie do zniesienia. Niewiele myśląc, minął przystanek i zagłębił się w labirynt londyńskich ulic. Najpierw skierował się na południe, potem na wschód, potem znów na północ. Gubił się w nieznanych dzielnicach i nawet nie zastanawiał się nad tym, dokąd idzie. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, zanotował niedawno w pamiętniku, spoczywa w prolach. Słowa te wciąż powracały w jego myślach. Stwierdzenie jakby mistycznej prawdy, a zarazem oczywisty absurd. Znajdował się pośród brunatnych slumsów ciągnących się na północny wschód od dawnego dworca St. Pancras. Szedł po brukowanej kocimi łubami uliczce jednopiętrowych domków o odrapanych i dziwnie podobnych do mysich nor bramach wychodzących bezpośrednio na chodnik. Miejscami na bruku stały kałuże brudnej wody. Przez ciemne bramy i wąskie zaułki po obu stronach ulicy przelewały się zbite tłumy. Dziewczyny w kwiecie wieku z wulgarnie umalowanymi ustami, uganiający się za nimi młodzieńcy, rozdęte, ociężałe baby, w jakie dziewczyny przeistoczą się za lat 10, zgarbieni starcy powłóczący niemrawo nogami oraz obdarte, bose dzieciaki, które taplały się w kałużach i pierzchały na gniewny krzyk matek. 1/4 okien była bez szyb i zabita deskami. Większość ludzi nie zwracała na Winstona uwagi. Zaledwie parę osób przypatrywało mu się z ostrożnym zaciekawieniem. 2 monstrualnych rozmiarów baby w fartuchach z rękami barwy cegły złożonymi na piersiach rozmawiały przed jedną z bram. Winstona doleciały strzępy ich rozmowy. Więc mówię tej idiotce, gadaj se zdrowa, ale na moim miejscu zrobiłabyś to samo. Lepiej się nie wtrącaj. Ty masz własne kłopoty, a ja własne. Tak jej powiedziałam. Święta prawda, zawołała. Każdy ma własne kłopoty. Podniesione głosy umilkły nagle. Kiedy przechodził obok, kobiety obserwowały go we wrogim milczeniu. Choć może ich milczenie było nie tyle wrogie, ile czujne. Zesztywniałyby tak samo, gdyby mijało je obce zwierzę. Granatowy kombinezon członka partii musiał przedstawiać rzadki widok w tej części miasta. Prawdę mówiąc, odwiedzanie takich miejsc nie było zbyt rozsądne. Chyba że miało się jakiś konkretny interes. Winston wiedział, że gdyby natknął się na patrol, policjanci mogliby go zatrzymać. Pokażcie dokumenty, towarzyszu. Co tu robicie? O której wyszliście z pracy? Którędy zwykle wracacie do domu? I tak dalej. Powrót do domu odmienną trasą nie był zabroniony. Lecz ktoś przyłapany na tym niechybnie zwróciłby na siebie uwagę policji, myśli. Nagle na całej ulicy wybuchł tumult. Ze wszystkich stron posypały się ostrzegawcze wrzaski. Ludzie pierzchali do bram niczym spłoszone króliki. Z bramy tuż przed Winstonem wyskoczyła jakaś młoda kobieta, porwała dziecko bawiące się w kałuży, zakryła je fartuchem i znów zniknęła w bramie. Wszystko w ułamku sekundy. W tej samej chwili z bocznej alejki wyłonił się mężczyzna w czarnym ubraniu, pofałdowanym jak harmonia, i przebiegając obok Winstona krzyknął: — Paruwa! Człowieku, uważaj, już leci! Padnij na ziemię! Paruwami prole nazywali pociski rakietowe. Winston natychmiast rzucił się na bruk. Prole niemal nigdy się nie mylili w swoich ostrzeżeniach. Jakiś szósty zmysł podpowiadał im kilka sekund wcześniej, że nadlatuje pocisk, aczkolwiek rakiety poruszały się z ponaddźwiękową prędkością. Winston przykrył rękami głowę. Rozległ się huk, od którego aż zatrzęsła się ziemia. Mężczyzna poczuł, jak coś drobnego spada mu na plecy. Kiedy wstał, przekonał się, że cały jest posypany odłamkami szkła z najbliższego okna. Ruszył przed siebie. 200 metrów dalej pocisk zniszczył kilka domów. Pióropusz czarnego dymu piął się wysoko w niebo, a niżej rozpościerała się chmura białego pyłu. Winston dojrzał w niej sylwetki ludzi gromadzących się wokół ruin. Na chodniku przed nim leżała kupka gruzu, pośrodku której coś się czerwieniło. Kiedy podszedł bliżej, ujrzał oderwaną ludzką dłoń. Z kikuta lała się krew, lecz sama dłoń była cała i tak dokładnie pokryta białym pyłem, że wyglądała jak gipsowy odlew. Kopnął paskudztwo do rynsztoku, po czym dla ominięcia tłumu skręcił w prawo w boczną uliczkę. Po kilku minutach znalazł się poza obszarem dotkniętym eksplozją. Tu nędzne, rojne życie uliczne toczyło się tak, jakby nic się nie stało. Dochodziła 20 i w uczęszczanych przez proli piwo sklepach, zwanych przez nich piwiarniami, panował tłok. Zza brudnych, rozkołysanych, wahadłowych drzwi zalatywało moczem, trocinami i skwaśniałym piwem. W płytkim zaułku między domami stało 3 proli zbitych w ciasną gromadkę. Ten w środku trzymał złożoną gazetę, którą wszyscy bacznie studiowali. Zanim Winston zbliżył się na tyle, aby ujrzeć twarze, domyślił się napięcia mężczyzn po układzie ich ciał. Musieli czytać jakieś niezwykle ważne wiadomości. Kiedy dzieliło go od nich zaledwie kilka kroków, prole nagle odskoczyli od siebie. Dwaj byli wyraźnie wściekli. Przez chwilę wyglądało nawet na to, że dojdzie między nimi do bitki. Cholera jasna, głuchy jesteś czy co? Ile razy mam ci powtarzać, że od 14 miesięcy nie wygrał żaden numer zakończony 7? A właśnie, że wygrał. Gówno! Od 2 lat zapisuję każdy numer. Regularnie, jak w zegarku. I mówię ci, że nie padła żadna liczba. Właśnie, że 7 wygrała. O, kurwa, pamiętam nawet końcówkę. 4-0-7. Było to w lutym, drugiej niedzieli lutego. W lutym? Takiego wała. Mam zapisane wszystkie numery i mówię ci, że żaden... No już, dajcie spokój, wtrącił trzeci. Chodziło o loterię. Uszedłszy jakieś 30 metrów, Winston spojrzał za siebie. Mężczyźni z twarzami nabiegłymi krwią wciąż sprzeczali się za wzięcie. Loteria, w której co tydzień padały olbrzymie wygrane, była jedyną publiczną imprezą poważnie traktowaną przez proli. Prawdopodobnie dla iluś milionów stanowiła główny, jeżeli nie jedyny sens życia. Była ich radością, szaleństwem, odtrutką na codzienność, intelektualną podnietą. Kiedy rzecz dotyczyła loterii, nawet półanalfabeci dokonywali skomplikowanych obliczeń i niesamowitych wyczynów pamięci. Istniało całe zbiorowisko ludzi, którzy utrzymywali się wyłącznie ze sprzedaży systemów, prognoz i amuletów przynoszących szczęście. Winston nie miał nic wspólnego z prowadzeniem loterii, jako że podlegała Ministerstwu Obfitości, ale orientował się, podobnie jak wszyscy członkowie partii, iż wygrane są w większości ułudą. Tylko drobne sumki rzeczywiście wypłacano. Główne nagrody przypadały fikcyjnym osobom. Pomiędzy prowincjami Oceanii nie istniała praktycznie żadna łączność, więc prawdę łatwo dawało się ukryć. Lecz jeśli była jakakolwiek nadzieja, spoczywała w prolach. Tej myśli musiał się trzymać kurczowo. Ujęta w słowa brzmiała rozsądnie. Dopiero gdy patrzyło się na postacie spacerujące chodnikami, stawała się wyłącznie aktem wiary. Ulica, w którą skręcił, opadała w dół. Wydało mu się, że już kiedyś był w tej okolicy i że gdzieś w pobliżu biegnie jedna z głównych arterii. Skądś doleciał go zgiełk podniesionych głosów. Ulica znów skręciła ostro, po czym nagle zakończyła się schodami wychodzącymi na alejkę, w której stało kilka straganów ze zwiędłymi warzywami. Dopiero teraz zorientował się, gdzie jest. Alejka prowadziła do głównej arterii. Za najbliższym rogiem, zaledwie 5 minut drogi stąd, mieścił się sklepik z rupieciami, w którym kupił zeszyt służący mu za pamiętnik. A kilka kroków dalej sklepik z przyborami piśmiennymi, gdzie nabył pióro i atrament. Zatrzymał się na moment u szczytu schodów. Po drugiej stronie alejki ujrzał obskurną piwiarenkę z tak potwornie zakurzonymi szybami, że wyglądały niczym z matowego szkła. Zgarbiony, ale ruchliwy staruszek o białych wąsach, nastroszonych jak u raka, pchnął wahadłowe drzwi i wszedł do środka. Winstonowi przyszło do głowy, że staruszek, na oko co najmniej 80-letni, był już dorosłym człowiekiem, kiedy wybuchła rewolucja. On i grono równie sędziwych dziadków byli ostatnimi łącznikami między światem obecnym a nieistniejącym światem kapitalizmu. Do partii należało niewiele osób o poglądach ukształtowanych jeszcze przed rewolucją. Starsze pokolenie zostało nieomal totalnie zlikwidowane podczas wielkich czystek w latach 50. i 60., a tych nielicznych, którzy ocaleli, tak skutecznie sterroryzowano, że bali się pisnąć choć słowo sprzeczne z ideologią partyjną. Jeśli ktokolwiek mógł mu szczerze opowiedzieć, jakie warunki panowały na początku stulecia, to jedynie prol. Nagle Winston przypomniał sobie akapit, który przepisał z podręcznika historii i powziął śmiały pomysł. Wejdzie do piwiarni, nawiąże znajomość ze starcem i wypyta go o wszystko. Poprosi, opowiedzcie mi o czasach, kiedy byliście chłopcem. Jak się wtedy żyło? Lepiej niż teraz, czy gorzej? Szybko, żeby go nie ogarnął strach, zbiegł po schodach i przeszedł na drugą stronę alejki. Ten pomysł to czyste szaleństwo. Nie istniało oczywiście żadne prawo zabraniające rozmów z prolami i odwiedzania ich lokali, ale była to rzecz tak niesłychana, że nie mogła ujść uwagi.